8 czerwca to dzień wspomnienia liturgicznego świętej Jadwigi Królowej. Jadwigi znanej jako Jadwiga Andegaweńska, żony Władysława Jagiełły, pogromcy Krzyżaków spod Grunwaldu. No ale Jadwiga nie doczekała tego zwycięstwa. Jadwiga zmarła wcześniej po urodzeniu swojej pierworodnej córki. Parę miesięcy później sama zmarła. Została wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1979 roku, a później ogłoszona świętą, kanonizowana właśnie 8 czerwca 1997 roku. I dlatego 8 czerwca to jest dzień jej wspomnienia liturgicznego. Bardzo piękna i szlachetna postać, królowa, a jednocześnie osoba niezwykle wierząca, należy do tych świętych kobiet, które cywilizowały obyczaje, które przez swoją wiarę w Chrystusa, przez przełożoną na życie, i to na życie kogoś odpowiedzialnego za życie społeczne, sprawiał, że obyczaje stawały się po prostu lepsze. Jadwiga wielokrotnie przyczyniała się do tego, żeby nie było wojen w rywalizacjach Polski z Krzyżakami, czy między Polską a książętami Litwy. To dla chrystianizacji Litwy właśnie zgodziła się wyjść za Władysława Jagiełłę. No i dokonała wiekopomnej rzeczy rzeczywiście, jakim było założenie Akademii Krakowskiej, która potem przerodziła się w Uniwersytet Jagielloński, co miało ogromne znaczenie dla umocnienia państwa polskiego i państwa, które potem będzie wspólnym państwem Polski i Litwy. Natomiast w dzisiejszych czytaniach, w pierwszym czytaniu, jesteśmy w pierwszej księdze królewskiej i rozpoczyna się cykl poświęcony prorokowi Eliaszowi. Minęło już 100 lat po śmierci króla Dawida, ponad 100 lat. Wspaniałe królestwo Dawida, później Salomona, jego syna, po śmierci Salomona, dzieli się na dwa królestwa. Na królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie i królestwo północne nazywane Królestwem Izraela. Także Juda i Izrael to są dwa państwa izraelskie, w jakiś sposób konkurujące ze sobą, czasem współpracujące ze sobą, ale są dwa osobne królestwa, mające dwie osobne dynastie. I zwłaszcza Królestwo Północne jest rządzone przez królów, którzy nie są wierni Bogu Jahwe. Niewierność ta wyraża się przede wszystkim w tym, że dopuszczają obce bóstwa na terenie swojego królestwa. Dopuszczają kulty obcych bóstw, stawianie im posągów. I z tego powodu, że dopuszczają kult obcych bóstw, na kartach Pisma Świętego, na kartach Starego Testamentu są potępieni jako ci, którzy nie byli wierni Jahwe. Kiedy dochodzi do władzy król Achab, król bardzo przedsiębiorczy, król, który wykonuje wiele rzeczy z punktu widzenia jakiej polityki świeckiej państwa bardzo pozytywnych. Państwo rozwija się gospodarczo, są budowane kolejne budowle. Natomiast król Achab wiąże się z bardzo bogatymi królami Tyru i Sydonu i żeni się z jedną z ich księżniczek, Jezebel. I pod jej wpływem Izraelu następuje próba całkowitego wyeliminowania religii żydowskiej, całkowitego wyeliminowania kultu Jahwe na rzecz właśnie bogów Tyru i Sydonu, z których najważniejszym jest Baal, Bóg deszczu i urodzaju. I to są właśnie czasy, w których przyjdzie działać prorokowi Eliaszowi. Kiedy będzie chciał powiedzieć o wielkości Jana, to będzie mówił właśnie, że jest że Eliasz już przyszedł, że Jan jest tym nowym Eliaszem, że największym prorokiem Starego Testamentu do Jana był Eliasz. I dzisiaj widzimy początek tej historii, kiedy Eliasz zwraca się do króla Achaba z przysięgą. Przysięgam na Pana Boga, któremu służę, że w następnych latach ani rosy, ani deszczu nie będzie, dopóki nie zapowiem inaczej. I rozpoczyna się wielka trzyletnia susza, susza także wspominana w innych źródłach niż biblijne, jako rzeczywiście potężna klęska żywiołowa. I ma ona być znakiem od Boga dla króla i dla wszystkich tych, którzy odchodzą od Boga Jahwe. Też niemocy Balama. Jeżeli Balam jest Bogiem deszczu i urodzaju, to prorok Eliasz pokazuje, że ten Bóg nic nie może. Że jeżeli Bóg Jahwe decyduje, że będzie susza, to będzie susza. I susza jest konsekwencją, można być, jest karą za to, że oni czczą Balama, a tępią kult Boga Jahwe. I ponieważ Eliasz jest prorokiem miłym Bogu, właśnie takim, którego Bóg chce, wiernym Bogu, dlatego Bóg się nim opiekuje i stąd mamy ten opis kruków, które przynoszą chleb i mięso prorokowi, kiedy ten się ukrywa na pustyni przed Achabem. Jakby zdemaskował Achaba, powiedział mu, że czyni złe rzeczy i musi uciekać, bo będzie próba wyeliminowania tego potężnego proroka. Ale widzimy, że Bóg się o Eliasza troszczy. Dzisiejsza Ewangelia natomiast to 8 błogosławieństw z kazania na górze. W Ewangelii świętego Mateusza Jezus wychodzi na górę i rozpoczyna jakby wielką mowę, wielki można powiedzieć cykl mów, tak naprawdę później zebranych prawdopodobnie przez ewangelistę z różnych przemów Jezusa. Wśród tych przemów jedno z ważniejszych to było właśnie owo kazanie na górze. To kazanie na górze rozpoczyna się od błogosławieństw, 8 błogosławieństw, w których Jezus, można powiedzieć, odwraca hierarchię wartości świata. Tam, gdzie w oczach świata ważne jest bogactwo, jest samozadowolenie, posiadanie, czasem osiągane za pomocą przemocy, zadbanie o siebie przede wszystkim. Tam Jezus mówi, że właśnie odwrotnie, że błogosławieni w oczach Bożych są ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy w duchu, czyli ci, którzy zdają się na Pana. Bo tutaj chodzi też o to ubóstwo, w którym człowiek jest gotów powiedzieć i zgodzić się na to, że Pan Bóg o niego zadba, że Pan Bóg będzie jego poczuciem bezpieczeństwa. Że błogosławieni, którzy się smucą, smucą z powodu krzywdy, smucą z powodu niesprawiedliwości doznanej albo której inni doznają. I Jezus mówi, że Bóg widzi ich ból i że zostaną pocieszeni. Cisi, czyli ci, którzy nie zabiegają o swoje, na własność posiądą ziemię. Wiadomo, że jest to wypowiedziane w czasie, kiedy bogactwa materialne kojarzą się przede wszystkim z posiadaniem ziemi. To nie są czasy współczesne, żeby powiedzieć, żeby mieć konto w banku jak największe, tylko właśnie posiadanie ziemi to jest synonimem bogactwa. I Jezus mówi, że tak, ci, którzy są cisi, którzy się nie rozpychają łokciami, u Boga będą posiadaczami. Ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, będą nasyceni. I widzimy wokół nas, ile jest niesprawiedliwości wciąż jeszcze, ile jest nierozliczonych krzywd jakiegoś poprzedniego okresu. Sprawiedliwych wyroków, sądów, krzywd i cierpień strasznych zadawanych w historii współczesnych prześladowań Kościoła. Więc tęsknimy za sprawiedliwością, tęsknimy za tym, żeby była kara za zło, nagroda za dobro. Jezus mówi, że ona będzie. Ale zaraz potem mówi, że błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia dostąpią. Jan Paweł II powiedział kiedyś takie zdanie podczas wojny w Bośni, że nie ma pokoju bez sprawiedliwości, ale nie ma sprawiedliwości bez miłosierdzia. I to prawda, że mamy chcieć sprawiedliwości, a jednocześnie mamy być miłosierni. Błogosławieni miłosierni, bo oni też miłosierdzia dostąpią. Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia, wszyscy potrzebujemy przebaczenia. Papież Benedykt napisał kiedyś też takie zdanie ciekawe, że wszyscy cierpimy z powodu cierpliwości Boga i wszyscy bardzo potrzebujemy Jego cierpliwości. Cierpimy, bo widzimy niesprawiedliwość, bo widzimy krzywdę, a jednocześnie, kiedy sami zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy grzesznikami, no to jesteśmy wdzięczni Bogu za tą cierpliwość, którą ma w stosunku do nas. Potrzebujemy jej, potrzebujemy przebaczenia. Dlatego Jezus mówi, że jeżeli chcemy doświadczyć miłosierdzia, to musimy być miłosierni. Błogosławieni czystego serca, bo oni będą oglądać Boga. No to jest jeden z bardzo poważnych współczesnych problemów. To jest przeerotyzowanie życia we wszystkich aspektach, zwłaszcza medialnych. I Jezus mówi, że móc oglądać Boga oznacza, że trzeba mieć czyste serce. Wiele osób właśnie z tego powodu od Boga się oddala, że sobie nie radzi ze swoją nieczystością, ze swoimi pokusami, ze swoimi upadkami. I wtedy po prostu trzeba się spowiadać, trzeba się podnosić z upadków, trzeba zaczynać od nowa. Natomiast jeżeli ktoś właśnie dlatego, że sobie nie radzi ze swoją seksualnością, tym bardziej idzie w te grzechy i tym bardziej rezygnuje z modlitwy, z sakramentów, z Boga, no to Jezus mówi, no czystego serca będą oglądać Boga. Ale czyste serce oznacza też serce prawe, serce proste, które w jasny sposób oddziela dobro od zła, kombinowanie od prostoty. Trzeba chcieć czystego serca i w tej sferze czystości, cielesności, ale też w tej sferze takiej duchowej prostoty, duchowego oddzielenia dobra od zła. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. No dzisiaj patronka dnia dzisiejszego, święta Jadwiga, jest takim przykładem tego, jak zabiega o pokój, jak stara się nie dopuścić do bratobójczych wojen między Polakami a Litwinami, między Jagiełłą a jego braćmi i kuzynami, jak stara się nie dopuścić do wojny z zakonem krzyżackim i przestrzega krzyżaków, że jak jej zabraknie, to będzie wojna, która potem rzeczywiście skończyła się wielkim zwycięstwem pod Grunwaldem. Ale też o pokój trzeba zabiegać w takich naszych konkretnych relacjach, w domu, w małżeństwach, w rodzinach, wśród sąsiadów. No, trzeba wprowadzać pokój. I to nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę unikać konfliktów, bo czasem jest tak, że trzeba nazwać rzeczy po imieniu, ale właśnie, żeby nie było serca, które chce konfliktu, które chce jątrzyć, które chce za pomocą konfliktu coś osiągnąć. Nie, pokój jest wartością. I Jezus kończy swoje błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was. I gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko zło o was. Jakie to jest dla nas trudne, jeżeli jesteśmy oczerniani, fałszywie oceniani, przedstawiani w złym świetle, zwłaszcza jeżeli to jest fałszywe przedstawianie w złym świetle. A Jezus każe nam się cieszyć. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Jakby całość tych błogosławieństw mówi nam o tym, że jest inna nagroda niż na tym świecie, że jest świat inny niż ten, który my widzimy, i dlatego można nie zabiegać o popularność, o siłę, o pieniądze w tym świecie, bo jest dla nas odłożona nagroda. I to odróżnia chrześcijanina od człowieka świata. Czy patrzę na tamtą stronę życia? Czy patrzę na ten czas, w którym ja będę z Bogiem na zawsze? Czy wszystko tylko sprowadzam jedynie do tego, żeby tutaj przeżyć życie dobrze, wygodnie, przyjemnie, bez odniesienia do Boga, bez odniesienia do Jego przykazań i bez poważnego potraktowania właśnie tych błogosławieństw, które no, odwracają hierarchię wartości świata. Chcielibyśmy zatem zaufać temu Słowu, które dzisiaj Bóg do nas kieruje. Nie bójmy się ryzykować, zawierzając siebie Bogu, ufając Jego Słowu i wprowadzając w życie tak, jak potrafimy, na ile potrafimy, prosząc Jego właśnie o pomoc, błogosławieństwa, których nas uczy.